Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Kamil Jedynak, ratownik medyczny. Dzień dobry Panu.
Dzień dobry.
Często to od Waszej przytomnej reakcji, od tego pierwszego kontaktu z poszkodowanym zależy jego przeżycie. Czy to bardzo stresuje tak na co dzień? To jest obciążenie psychiczne, czy bardziej motywacja?
Można powiedzieć, że jedno i drugie. Na pewno jest obciążenie mentalne takiego człowieka, ponieważ stresujemy się za każdym razem, kiedy dostajemy jakieś informacje na temat poszkodowanego, jedziemy na akcję, ponieważ nie wiemy dokładnie, co może nas spotkać, tak? Z opisu telefonicznego, który jest wykonywany do dyspozytora, są różne opisy. Przychodzimy i na przykład przyjeżdżamy na miejsce, a przy okazji dowiadujemy się, że to jest całkiem inna sytuacja i inna osoba niż była podana podczas rozmowy telefonicznej.
Czyli nie ma jednolitego scenariusza, ani od dyspozytora, ani nawet często od samego poszkodowanego nie jesteście w stanie uzyskać takiej informacji. Tak naprawdę działacie dopiero rozeznając sytuację na miejscu.
Mniej więcej. Oczywiście ten pierwszy telefon, jak osoba może nieposzkodowana, czy członek rodziny wzywa na przykład do swojego przyjaciela, czy tak jak mówię, członka rodziny, mówi nam, co się dzieje, czy jest osoba nieprzytomna, czy reaguje, czy nie, jakie są objawy, to już mniej więcej wiemy i dyspozytor nam to przekazuje, ale tak jak mówię, to nie są wszystkie też rzeczy, które są opisane przez tą osobę z rodziny i na miejscu okazuje się, że dodatkowo jest coś jeszcze do wykonywania i wtedy po prostu musimy mieć to na uwadze, jadąc do takiej osoby poszkodowanej, że mogą być dodatkowe czynności. I to jest bardzo też stresujące z tego względu, że no, mamy pracę odpowiedzialną, tak? Bo chodzi o życie człowieka, o jego stan zdrowia.
Często przed Wami na miejscu pojawiają się świadkowie zdarzenia i to oni mają ten pierwszy kontakt z poszkodowanym, ale doskonale wiemy, że często boimy się tego kontaktu właśnie z poszkodowanym. Dlaczego?
Tak, no tak jak to jest powiedziane, że jesteśmy bierni w stosunku do osób poszkodowanych, widząc taką osobę na przykład leżącą gdzieś na chodniku, boimy się podejść, ponieważ boimy się, że może być pod wpływem alkoholu, że może być agresywna, że może nam zrobić krzywdę. Drugie to na przykład osoba może podejść, znaczy boimy się tego, że możemy zrobić jej krzywdę. I to jest błąd, ponieważ pierwsze te sekundy, które my pomożemy jako osoba postronna, możemy uratować życie człowieka. Dlatego najlepiej by było podejść jednak do tej osoby, oczywiście w zachowaniu bezpieczeństwa własnego, z tego tytułu, że nie wiemy też, dlaczego ta osoba leży. Może być gdzieś obok kałuża, mógłby być jakiś przewód zerwany i porazić prądem, także musimy zwrócić uwagę, czy jest bezpiecznie. I podejść i chociaż spytać się, czy ona reaguje. Jeżeli nie reaguje, no to wtedy trzeba wezwać pomoc, tak? I odpowiednie kroki wykonać, żeby jej pomóc.
A mimo to często nawet na to nie stać osób postronnych. To jest wynik jakiegoś strachu, paraliżu?
Tak, tak. Nawet przeprowadzam szkolenia i pytam się na przykład osoby, czy miały taką styczność, że pomagały już innym osobom. Osoby mówiły, w większości to są kobiety niestety, mówiły, że po prostu podchodząc, nagle stawały, krzyczały albo po prostu nie wiedziały, co robić. Czyli największy taki czynnik to jest strach nasz.
Czy jest jakiś z góry założony scenariusz działania w zależności od tego, kogo widzimy poszkodowanego? Czy to jest osoba dorosła, czy dziecko, czy zawsze zachowujemy się mniej więcej w ten sam zalecany sposób?
Tak, zachowujemy się, jeżeli chodzi o dziecko, czy osobę dorosłą, zachowujemy ten sam schemat. Troszeczkę on się różni, ponieważ tak jak patrząc, ten schemat wygląda na tym, tak, że podchodzimy do takiej osoby, oczywiście, jak mówię, przed tym sprawdzamy bezpieczeństwo własne, patrzymy, czy jest przytomna. Jeżeli jest przytomna, po prostu wzywamy pomoc i patrzymy, czy stan poszkodowanego się nie pogorszył i musimy stwierdzić mniej więcej, co się stało, tak, bo mogło być także upadek z jakiejś wysokości i ocenić ten uraz. Jeżeli nie oddycha, no to wtedy po prostu głośno wołamy o pomoc, tak, bo ta druga osoba, w razie czego jak ma strach przezwycięży, może zadzwonić po pogotowie, może sama udzielić pomocy. Następnie musimy udrożnić drogi oddechowe, sprawdzić, czy oddycha. Jeżeli przez 10 sekund nie wyczujemy żadnego oddechu, musimy po prostu wezwać pogotowie ratunkowe i przystąpić do RKO, czyli resuscytacji krążeniowo-oddechowej. 30 uciśnięć do 2 wdechów.
Właśnie. I jaki procent z nas, bo na pewno jakieś dane szacunkowe pan na ten temat posiada, chociażby z własnej obserwacji, z racji na często prowadzone szkolenia. Mniej więcej, jaki procent z nas w ogóle ma pojęcie o resuscytacji, o udzielaniu pierwszej pomocy? Czy to nie jest tylko jakiś taki jeden wielki mit, że teoretycznie wiemy, co robić, a tak naprawdę, gdy przychodzi to do czego, to jesteśmy bezradni, albo po prostu ta wiedza gdzieś nam wywietrzała z głowy?
Powiem szczerze, że reakcja tych osób z roku na roku jest lepsza i osoby bardziej wiedzą, co wykonywać przy takich osobach nieprzytomnych. Jaki procent? No, nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć. Na pewno z roku na rok to się zwiększa, tak? Jeszcze rok temu mógłbym powiedzieć, że to jest pół na pół. Dzisiaj śmiało mogę powiedzieć, że to może być nawet w granicach 70, może powyżej osób. Tego względu, że dowiadują się czytając, patrząc w telewizji, fajnie media pokazują, jak się zachowywać, jest to rozwiązanie. Głośnione. Fajnie, bo teraz też są akcje w różnych przedszkolach, żłobkach. Mieliśmy tu też kiedyś w tamtym roku taka inicjatywa z naszego jednego ze stowarzyszeń Stargardzie, która też właśnie rodziców i nauczycieli zapraszała na takie przeszkolenie. I naprawdę to jest pozytywne z tego względu, że osoby uczą się, jak co robić w danych sytuacjach i naprawdę wykonują już to, zaczynają bardzo poprawnie.
Czy pamięta pan swoją najtrudniejszą interwencję?
Tak. Znaczy to powiem szczerze, może tak, najtrudniejszą. Na pewno najbardziej pamiętam chyba moją pierwszą akcję, w której to właśnie osoba zatruła się gazem z tak zwanego Junkersa. To najbardziej chyba, to najbardziej pamiętam, bo przeżyłem się, bo to były akurat w okresie, kiedy praktykowałem ratownictwo. No, udało się nam uratować tą osobę. Pamiętam do dziś, jak ratownik i lekarz, który był ze mną, poklepali mnie za ręce, tak, i powiedzieli, że uratowałem pierwszego człowieka. To chyba najbardziej mi utkwiło w pamięci. No, są sytuacje jeszcze takie bardziej stresujące, które byłyby na co dzień, ale to chyba najbardziej pamiętam, bo to było pierwsze moje taka styczność z taką sytuacją i taki oczywiście stres też był, tak, bo to były początki, ale najbardziej to utkwiło mi w głowie.
Czyli taki nagle zastrzyk świadomości, wow, zrobiłem to, uratowałem czyjeś życie.
Tak, dokładnie, i to jest właśnie coś cudownego, to jest taka właśnie jak pasja po prostu z tym zamiłowaniem, że po prostu komuś się uratowało życie, to jest bezcenne.
Wracając jeszcze do szkoleń, które pan prowadzi, niebawem nadarzy się okazja do tego, żeby zobaczyć pana w akcji i skorzystać z pana doświadczenia. Jaki charakter będzie miało to szkolenie, gdzie ono się odbędzie i kto może wziąć w nim udział?
Tak, 22 października odbędzie się szkolenie właśnie z pierwszej pomocy i nie tylko. Tutaj w Parku 3 Maja w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu. Charakter będzie, no tak początkowo to pierwsze godziny będzie teoretyczne, czyli powiem mniej więcej, jak się zachować, jak jest wykonywać czynności podczas właśnie RKO, czy po prostu zachłyśnień, zadławień i innego tego rodzaju zagrożeń. A następnie będą warsztaty, czyli będziemy ćwiczyć na fantomach przy użyciu właśnie też defibrylatora treningowego AED i innych po prostu narzędzi, które po prostu tam będę mógł udostępnić kursantom.
Czekamy zatem na 22 października. Moim gościem był Kamil Jedynak, ratownik medyczny. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję ślicznie.